Moi drodzy, kolejny temat z duchowości świętej Teresy Benedykty od Krzyża o Eucharystii. Edyta wiele tematów pogłębia, między innymi właśnie temat Eucharystii i nazywa ją sercem Kościoła. Serce to coś, co jest ukryte, co bije, co tłoczy krew do wszystkich peryferii, można by powiedzieć, ciała. I dzięki temu Kościół żyje. Tak by trzeba było Eucharystię zobaczyć jako serce Kościoła. I to, co jest takie popularne w teologii, właśnie Eucharystia jako pokarm dla poszczególnej duszy. Tak jak żywimy ciało, również duch musi być karmiony. Musi być karmiony życiem, żywym pokarmem. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy my ożywamy dzięki Eucharystii. Eucharystia jako źródło życia, jako coś, co nam przywraca taką ostrość, wyrazistość, siły, gdzie my w jakiś sposób piękny możemy właśnie zacząć działać, mieć siłę do tego, żeby żyć w poziomie łaski, właśnie w takt łaski, w rytmie łaski. I to jest ofiarowane właśnie człowiekowi podczas Eucharystii. Również w pokarmie tym otrzymujemy życie wieczne. My tego psychologicznie nie przeżywamy, nie doświadczamy, ale w Eucharystii wypełnia nas życie Boga, Trójcy Świętej. Można by powiedzieć, wypełnia nasze struktury żywotne, ale oczywiście w sposób duchowy. Człowiek musi ciągle to jakby odnawiać w sobie, bo jesteśmy tak rozproszeni, tak słabi, tak mało skoncentrowani. Czasami Eucharystia nam umyka. Człowiek tak popatrzy, o już koniec, już ogłoszenia. Co tu się, nic się nie wydarzyło. Przegapił całą, albo słowo czasami, jak nam diabeł wykrada. Nie, tak, że dopiero ze wszystkiego, z całego słowa, oto słowo Pańskie. Aha, było. No więc tak mamy czasami, właśnie zauważamy brak skupienia, brak naszej zwykłej koncentracji, uważności, która jest bardzo potrzebna właśnie taki, bo to jest szacunek. Jestem skupiony na słowach, skupiony na gestach, na kolejnych częściach właśnie Eucharystii. Widzę to. I jest to ten dobry czas, kiedy mogę odżyć, mogę się odnowić, mogę właśnie na nowo zacząć żyć. Edyta Stein w swoich pismach najczęściej ujmuje mszę świętą jako ofiarę. To jest taki tradycyjny układ, a więc przychodzę na ofiarę i uczę się wiedzy krzyża. I na Eucharystii praktykuję krzyż. Właśnie uczę się brać mój krzyż na nowo, ciężar życia, obowiązków, spraw zaległych, które tam przez moje lenistwo czy przez właśnie lęki jakieś nie są załatwione i ktoś cierpi przez to. Edyta podkreśla eucharystyczne oczekiwanie Chrystusa, który czeka na nas w Eucharystii. Można by powiedzieć, Chrystus jest stęskniony, eucharystycznie stęskniony. Chce się dawać, chce się dzielić, chce być dla człowieka. I widzimy, jak tu często też jest tyle nieuwagi, tyle lekceważenia, bo człowiek tak no, technicznie przystępuje do. To nie jest wydarzenie duchowe, tylko dobrze zorganizowane, tu kolejeczka, tu tak, żeby dziubek otworzyć w odpowiednim momencie i na tym się koncentruje. Natomiast trzeba nam właśnie zobaczyć Chrystusa, który tęskni. Ta wielka tęsknota Boga za człowiekiem. I Eucharystia jest takim wielkim rytem czekania Boga oczekującego z tęsknoty. Jan od Krzyża często powtarza, że zanim człowiek zacznie pragnąć, nie wiem, jakichś wyższych aspiracji duchowych, zaczyna się gramolić na tą górę Karmel, najpierw potem się trochę rozpędzi. No więc zanim to nastąpi, to Bóg już go ciągnie. Już mu tam da jakieś sygnały, światełka, coś, jakąś niespodziankę szykuje. I to są właśnie te metody Boga czekającego. I rzeczywiście dobrze jest przychodzić na Eucharystię właśnie w takim kontekście. Gebet to jest wiara po niemiecku. Ktoś zna niemiecki? Gebet, wiara. No więc właśnie wiara, tytuł jednego artykułu, dziełka, podkreśla wspólnotowy wymiar Eucharystii. Wspólnota. A więc przychodzimy i trzeba to też odkryć, tę więź, tę jedność między tymi, którzy uczestniczą. Dotrzeć do tej więzi duchowej, która nas sprowadza na Eucharystię i wiąże w Eucharystii. My często tak właśnie tylko zewnętrznie patrzymy, kto jak się wystroił, kto jaką ma fryzurę, czy jakoś tak po ludzku patrzymy. O, tu kto poważnie chodziła, nie było 3 tygodnie w kościele, a teraz jest. No, to sukces, dobrze, dobrze. Albo tam jeszcze coś, prawda? Jakieś tam analizujemy, co ona tu się tak pcha do przodu, albo czemu tak z tyłu. No i to jest takie bardzo zewnętrzne patrzenie. Natomiast dobrze jest właśnie, przychodzę na wspólnotę eucharystyczną. I ci, którzy przyszli, zawiązują taką duchową wspólnotę na ten czas święty. Świętą wspólnotę, razem się modlimy, odpowiadamy, uczestniczymy w Eucharystii. Ta wspólnota się zawiązuje i trzeba chcieć wejść we wspólnotę. Trzeba tych ludzi, których spotykam na Eucharystii, kochać też, wspierać. Niech moja modlitwa płynie przez ich serca. To też jest właśnie takie dobre uświadomienie. Czasami kogoś zobaczymy, kto nam dokuczał, albo kogoś nie lubimy, to tym bardziej eucharystycznie go potraktować, żeby właśnie była ta prawda, że jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy się miłują w Chrystusie i którzy biorą udział w Eucharystii. A więc przede wszystkim w dziękczynieniu. Mam tę świadomość dziękczynną. Dziękuję Panu. Przychodzę z dziękującym, wdzięcznym sercem na Eucharystię. To trzeba wyrzucić wszystkie pretensje najpierw, wszystkie gniewy, wszystkie burczenia moje, emocje, takie bulgoty wewnętrzne, bo to czasami człowiek taki nabuzowany wpada gdzieś tam jeszcze, tu jeszcze telefon czasami już kończy, już w progu. No to jeszcze, dobra, to tam to jeszcze po mszy zadzwonię. No i tylko tam szajki, tylko żeby się skończyło, bo mam sprawę. No więc tutaj odkryć tę prawdę. Edyta nam pomaga właśnie w taki sposób. Jest to piękny, taki eklezjalny wymiar właśnie prawdy o Eucharystii. I w tym wydarzeniu właśnie takie odkrycia wspólnoty eucharystycznej, człowiek, jak mówi Edyta, zostaje wyniesiony poza ciasnotę swojego osobistego życia. A więc patrzy szerzej na człowieka, na uczestników właśnie Eucharystii. Wiąże się z nimi w sposób duchowy, bierze jakby odpowiedzialność za nich, za ich zbawienie też, bo jesteśmy wspólnotą, która pragnie zbawienia. I to jest właśnie ten moment taki duchowy. Bardzo pięknie Edyta rozwija też temat Eucharystii w dziele o kobiecie i mówi, że Eucharystia kształtuje w kobiecie ducha miłości. Szczególnie właśnie te takie atuty kobiece, gdzie właśnie człowiek, kobieta szczególnie ma tą empatię, otwiera się na uczucia drugiego, na jego stan duchowy, na ból, na cierpienie, na potrzeby. Kobieta ma o wiele łatwiej właśnie wczuć się w czyjś, czy radość w czyjąś, czy w czyjś smutek. I też moc łaski otwiera właśnie nas na drugiego. Kobiecość też, szczególnie w wymiarze takim macierzyńskim, polega na tym, że kobieta wyrzeka się osobistych pragnień i praw, by służyć drugiemu, właśnie dziecku, albo właśnie życiu, które się pojawia. I tutaj też ten moment Edyta eksponuje. Właśnie, żeby otworzyć się na pragnienie i na istnienie obok mnie. Ktoś jest ze mną. Mogę mu pomóc, mogę mu świadczyć miłość. I właśnie często też Edyta mówi o tym, że moc łaski uwalnia ludzką naturę od słabości. Oczyszcza ją, daje miejsce życiu Bożemu. I właśnie w Eucharystii to jest kluczowe. Eucharystia ma na celu uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka, mówi Edyta. A więc przychodzę, by uwielbić mojego Boga. Ryty Eucharystii właśnie powinny nam w tym pomagać. W Eucharystii według Edyty kluczowe są misteria, które dokonują się na ołtarzu, a więc można by powiedzieć akcja liturgiczna i też wiara uczestnicząca. Właśnie Edyta używa takiego ciekawego wyrażenia, wiara uczestnicząca. A zatem jest to wiara, która chce uczestniczyć, która się wpisuje, która wchodzi, która przenika, która jest aktywna. Nie taka wiara bierna, na wszystko się zgadzam, mówię credo, tak, 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 dobrze, ciało zmartwychwstanie i żywot wieczny. O, już dotarliśmy do końca i teraz dalej coś. No i ciekawe, jakie będą prośby. No i to człowiek tak nadstawia ucho. Natomiast wiara uczestnicząca właśnie przemierza w sposób piękny credo i to są jakby te prawdy, te jak kwiaty, które się rozchylają. I Edyta tutaj bardzo właśnie akcentuje wiarę uczestniczącą. Takie myśli jeszcze eucharystyczne, ciekawe właśnie z jej gdzieś tam opracowań, to wrastanie w nieskończoność życia Chrystusowego. Życiem Eucharystii to właśnie to, co wcześniej było, wyjść z ciasnoty własnego życia i wrastać w nieskończoność życia Chrystusowego. Zupełnie inny rodzaj obecności. Już nie mój, ale Chrystusa obecnego we mnie, który we mnie idzie do człowieka. I Edyta mówi o takiej otwartej duszy, otwartym sercu, które właśnie nosi w sobie ducha ofiary. to jest takiego usposobienia, które gotowy jest poświęcić siebie i swoje małe życie dla wielkiego dzieła zbawienia. To jest bardzo ciekawe, kiedy właśnie zdaję sobie sprawę z moich możliwości zrobienia czegoś dla Boga i dzięki Eucharystii właśnie jestem gotowy poświęcić siebie. Poświęcić to, kim jestem, moje małe życie osobiste, dać Bogu. On mi daje swoje życie, ja mu daję swoje życie. Właśnie ta przedziwna wymiana w Eucharystii. I wtedy możliwości naszego serca się zmieniają. Jest bardziej skłonne do takich Bożych zachowań, do przebaczenia, do zachowania pokoju, do cierpliwości. Nawet jak ktoś ma ADHD, to tam go, prawda, łaska powstrzymuje. I to jest coś, co też właśnie pozwala nam piękniej, spokojniej żyć. Też takim tematem eucharystycznym, o którym właśnie Edyta wspomina, jest krew Chrystusa. My sobie zdajemy sprawę, że dla szczególnie Hebrajczyków krew jest symbolem życia. Dlatego oni nie pili krwi, dlatego, żeby uszanować źródło życia. I tutaj trzeba nam sobie uświadomić, że Chrystus przychodzi właśnie, łamie te ich standardy myślenia i kto spożywa moje ciało i pije moją krew. I to dla nich to był taki kulturowy szok. Ale właśnie trzeba przez to przejść, żeby właśnie zobaczyć swoje ciało i swoją krew właśnie w kontekście Eucharystii. I krew Chrystusa, mówi Edyta, jest zasłoną, poprzez którą wchodzimy do świętego świętych, do życia Bożego. Przechodzimy, tak jak kapłan przechodził przez zasłonę w Starym Testamencie, właśnie świątynną, i tam znajdowało się to święte świętych, najświętsze miejsce, to sanktuarium narodu. Tak właśnie przez krew Chrystusa, która właśnie przemienia się w Eucharystii, z wina w krew, właśnie możemy też wchodzić w to święte święty. I jest to sakrament, Eucharystia jest sakramentem obecności Chrystusa. I ta świadomość, że jesteśmy w Nim, czyni nas bardziej takim świadomością ciała, że żyjemy i że żyjemy w żywym organizmie, że jest to coś, co po prostu nas ożywia i też domaga się, żebyśmy to życie przekazywali, dzielili się tym życiem. To jest taka dynamika, taka energia, która przepływa przez nas, nas porusza. Czujemy się do czegoś poruszeni, przynagleni. I dobrze jest właśnie też mieć takie eucharystyczne poruszenie. Co mogę ofiarować Bogu z mojego czasu, z moich zdolności? Co mogę zrobić dla Kościoła? Co dzisiaj myślę, byłoby takie bardzo dobre pytanie w ogóle dla... Właśnie przychodzę na Eucharystię, którą mi daje Kościół, w takim nawet podwójnym znaczeniu, moja świątynia, moja parafia, mój Kościół ulubiony i moja Eucharystia. I właśnie co ja przynoszę na ofiarę? Co mogę zrobić dla mojego Kościoła? I ponieważ w Kościele dokonują się te misteria. I trzeba dzisiaj, to jest zanik zupełny, ludzie kpią sobie na przykład, nie wiem, z tacy, nie, czy z jakichś datków, czy o już o pieniądze, już, bo pewnie nowe samochody wyszły i już ksiądz już coś gada o pieniądze. Albo właśnie nie ma w ogóle świadomości takiej, że nie tylko jakiś pieniądz, forma mojej pracy, bo przecież mój pieniądz to jest praca, którą wykładam i za którą otrzymuję wynagrodzenie. I przychodzę z częścią mojej pracy, z moim potem, z moją troską, z moimi kwalifikacjami zawodowymi i ofiaruję coś właśnie na Kościół, nie daję, wspieram coś w Kościele. To jest ważne i w wymiarze takim czy materialnym, ale też i takim organizacyjnym, czy moje zdolności mam jakieś, co mogę ofiarować Kościołowi, co mogę Kościołowi dać. Ten eklezjalny wymiar jest ważny i on w Eucharystii tak powinien bardziej być obecny. I też trzeba sobie uświadomić, że człowiek, który przyjmuje ciało i krew Chrystusa, staje się Jego ciałem i krwią. My przyjmujemy Chrystusa i On nas wypełnia. Nie jest to doświadczenie psychologiczne, że czujemy, że ktoś nas wypełnia, jest, mamy Jego nośność taką nadprzyrodzoną, nieskończoną, kosmiczną, Jego umysł Chrystusa, już wszystko wiemy, nie trzeba się martwić, prawda, mądrze myślimy, szukamy, mamy rozwiązania już boskie z pierwszej ręki, no to by było za łatwe, bo nasza natura stawia opór. Oczywiście święci po zjednoczeniu, jak mówi właśnie Jan od Krzyża, to później doznają takiej właśnie w zjednoczeniu takiej tajemnicy wypełnienia Bogiem, ale to trzeba całą noc ciemną przejść, no i to jest rzecz tragiczna, traumatyczna, to jest utrata siebie po prostu. A my chcemy siebie rozwijać, my chcemy sobą żyć, żeby mieć doświadczenie religijne, bogactwo. Panie, daj mi jakąś łaskę, bo ktoś mnie się zapyta, powiedz mi coś o swoim Bogu, ty w ogóle wiesz, że twój Bóg jest coś, to opowiedz coś. No ty człowiek taki nic nie ma do opowiadania. Coś wszystko, no tu się modli, ale nic się nie dzieje, na Eucharystii też nic się nie dzieje, chyba że tam komuś, nie wiem, czapka spadnie, czy coś. Więc to są takie rzeczy, no wydawałoby się właśnie, że czujemy się ubodzy, że mój Bóg jakoś tak mnie traktuje. My mamy bardzo mocne oczekiwanie uprzywilejowania, wyjątkowego traktowania przez Boga. To jest w nas siedzi, to jest nasza pycha, to jest nasze właśnie, chcielibyśmy być w sposób wyjątkowy traktowani przez Pana. I w czykolwiek czytam Pismo, niech ten duch, jak tak, tym skrzydłem, tym światłem, tym ogniem tu zarządzi, że aż kartki się kurczą i płoną, więc to jest właśnie doświadczenie słowa, albo jak mnie tak poniesie, takie pragnienie, człowiek taki mocny w stanie i Panie, nigdy się Ciebie nie zaprę. No i potem usłyszy koguta, no i sobie przypomni o swoich słabościach. Więc to są takie różne sytuacje właśnie, że my chcielibyśmy, jest takie oczekiwanie, że medytuję, no niech coś kapnie wreszcie, Panie Boże, no daj już tyle lat, ciągnę i nic, i to. I człowiek tak, no ma takie, i ma oczekiwania. Są takie jakieś emocje, jakieś takie uczucie, przypływ jakiś, o, jest, to działa Pan. No i potem no, jest się czym dzielić, o nie, chwalić i tak dalej. My tutaj Jan od Krzyża bardzo przestrzega przed tą pułapką, ponieważ my karmimy swoją pychę duchową. Właśnie Pan i On wie, że to nam zaszkodzi, ale też no, wiemy, że też człowiek się rezygnuje szybko z modlitwy, a modlitwa mi nic nie daje. Siedzę i nic, i tak jak na pustyni. Dreszcze mam, temperatura mi rośnie, czy coś, czy gorączka, czy nie wiem, jeszcze jakieś inne tam od objawy. No i nic z tego, nic się nie dzieje. Zechciejmy właśnie w tej zwyczajności wybierać zwyczajność i zwyczajne też potem służenia, widzenia spraw, które są. Człowiek powinien właśnie w taki mądry sposób przychodzić na Eucharystię, żeby prosić Boga o siłę, żeby mógł właśnie być Jego ciałem, Jego krwią dla innych, żeby nieść tę Chrystusa dla innych. To jest trudne tak zachować. Wychodzimy z kościoła, już osiada entuzjazm nadprzyrodzony, sprawy doczesne, tutaj tego, poprawić makijaż, tutaj telefonik, tam SMS-ik i już po prostu nam to się wszystko rozprasza. Tracimy ten wymiar właśnie duchowy, nadprzyrodzony. Nie jesteśmy skupieni na Chrystusie, który w nas żyje. W Eucharystii Chrystus, mówi Edyta, odsłania tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania. Czyli tajemnicę krzyża i potem tajemnicę chwały. I człowiek przychodzi na mszę świętą, by uczyć się żyć w chwale. Czasami ta Edyta mówi o chwale krzyża właśnie, o tym, że to On jest naszą chwałą. No trudno czasami cierpienie nam pogodzić się z jakimś cierpieniem w naszym życiu. Coś tracimy, nie wiem, tracimy zdrowie, tracimy jakąś osobę bliską, coś się tam dzieje, jakoś nie pasujemy do tego świata. No i człowiek tak ciągle odkrywa, albo że jest jakoś okradany z uprzejmości, uśmiecha się już z zęby tak szczerze, a tu nikt nie odpowiada. I bywa, że się człowiek zniechęca. No daje tyle dobra, a ciągle taka szpila gdzieś, coś mu tam, albo uwaga kąśliwa, albo coś, jakaś kłótnia. No, żona tam właśnie tak, no ja tylko chciałam mężu tak wytłumaczyć, wcale się nie chciałam kłócić, tylko niech on to zrozumie. No i ten jak już zrozumiał, o co chodzi, no to już wścieklizna była na tym poziomie. No więc czasami to mamy dobre chęci i człowiek tak no gdzieś potem gubi taki, te dobre wątki życia i nie potrafi żyć w chwale. Nie potrafi żyć pięknem, nie potrafi żyć taką siłą Ducha Świętego, siłą miłowania. I się przekonać, że warto jednak inwestować w miłość. Jak nikt mi nie daje, ale ja daję. I nawet jak nie mam odpowiedzi, daję. No właśnie to jest Jan od Krzyża. To jest właśnie Edyta. Gdzie nie ma miłości, tam miłość połóż. Daj miłość, ty pierwszy. Nie, że dobra, ja już dałem. Teraz czekamy na rewanż, czekamy na wyrównanie, prawda, dóbr, bo to muszą być takie właśnie, wzajemność musi być. Nie, ty się nie rozglądaj, jest dobro, które kładę, które zawsze przynoszę, które mam dla kogoś. I też właśnie to dobro, które na Eucharystii tak dojrzewa i się wzmacnia. To, co na Eucharystii możemy przeżyć, pisze Edyta, to takie trzy podstawowe uczucia. Świadomość własnej grzeszności, właśnie mamy ten pierwszy akcent Eucharystii, akt spojednania, skruchy, akt właśnie żalu, gdzie przychodzę jako grzesznik, przychodzę jako ktoś, kto niestety jest słaby i ma tę wielką świadomość, że niegodności swojej, że jest dopuszczony do czegoś wielkiego, a no niestety jakby no, nie tyle, że nie zasługuje, ale właśnie no, ciągle jakby zdradza tę wielkość swoją, że tu na właśnie ten moment. Następnie żywe pragnienie odkupienia. To jest drugie uczucie, które, a więc przychodzę, żeby zbawiać, żeby odkupić, czyli wyciągnąć się ze strefy zła, grzechu. Właśnie żałuję za ten grzech na początku Eucharystii I później chce odkupienia, chce tej łaski zbawienia, mocno, stanowczo. Panie, daj mi tę łaskę właśnie, kiedy Cię przyjmuję, kiedy się z Tobą jednoczę, bo to jest ten moment zbawienia, bo wtedy jest w zasadzie wszystko. My jesteśmy wypełnieni Bogiem i to jest zbawienie. Więc to tak sobie można uświadomić. Wreszcie trzecie uczucie to ofiarowanie siebie z darami składanymi na ołtarz. Można sobie tak nawet psychologicznie przećwiczyć. Kapłan ofiaruje, są te ryty ofiarowania, chleba, wina, tam śpiewamy zazwyczaj. Być uważny i też od razu tutaj coś podrzucić na ołtarz mojego. Czasami nic nie mamy oprócz jakichś takich czy grzeszków naszych, czy przekrętów jakichś małych, czy znowu przepalonych sytuacji, czy jak chciał, ale nie wyszło. Nawet takie, można by powiedzieć, taką tandetę możemy na ołtarzu położyć. To jest to, co mamy, z czym przychodzimy. Czasami jakieś nieszczęście nas dopada, jesteśmy zgorzkniali czy podłamani. To dajemy, to jest prawda o nas, dajemy to na ołtarz. I tylko mieć ten zwyczaj, że składam siebie również w ofierze. Kapłan to czyni właśnie i też od strony ludu, żeby właśnie taka była to składanie mojego daru na ołtarz. Jeżeli mam coś pięknego, jeżeli mam co ofiarować na przykład, no coś mi wyszło, albo planuję jeszcze po Eucharystii coś ładnego zrobić, coś szlachetnego, no to wtedy się wzmacniam. To, co jest w sakramentach, w sakramencie Eucharystii, to właśnie przede wszystkim uczestniczenie w życiu Chrystusa. To życie poznajemy przez słowo, to życie poznajemy właśnie przez lekturę, przez Ewangelię, przez komentarze, właśnie piękne komentarze, to cała tradycja, więc ludzie święci, ludzie mądrzy, napełnieni Duchem Świętym, czytają słowo. I ich natchnienia, ich powiedzmy myśli, jakieś sensy, które otwierają, odkrywają, rzeczywiście mają wagę ponadwiekową, bo oni sięgają w samą strukturę sensu biblijnego. I to jest piękne. Zupełnie inaczej grzesznik czyta, zupełnie taki właśnie człowiek, nie wiem, który lekceważy sobie słowo, nie ma szacunku dla Boga w ogóle, tylko tak z ciekawości, ciekawe, co tam jest, nie? I jakoś tak arogancko. No, kiedy czytamy, sięgamy po słowo jako źródło życia, jako moc, to wtedy rzeczywiście dzieje się. Słowo jest skuteczne i sięga głęboko. Także to też, kończąc myśli Edyty, bardzo ważne jest właśnie dziękczynienie. Eucharystia jest niewyczerpanym dziękczynieniem, pisze Teresa Benedykta. I dzięki temu, że człowiek jest właśnie, ponawia dziękczynienie, uczy się dziękować, zmienia się sens jego wydarzeń w jego życiu. Bo on wtedy widzi przede wszystkim, że ma za co dziękować. On to dostrzega, tę materię dziękczynienia. To się wydarzyło, tamto. To może być nawet coś przykrego, coś trudnego. Coś, co odbiera mi ochotę do życia, czy coś, człowiek się potknie, czy człowiek tam coś, nie wiem, czuje się znów oszukany, czy ograny. Różne rzeczy są. Natomiast właśnie mieć przewagę dziękczynienia, bo wtedy żyje pośród darów, różnych darów. I to jest piękne. Dlatego niech Eucharystia będzie takim niekończącym się dziękczynieniem, gdzie właśnie nawet jeżeli człowiek przychodzi cierpiąc, czy przynosi swoją bezsilność, czy słabość, czy niech zwycięża właśnie ta potrzeba oddania się komuś. Właśnie oddaje się Chrystusowi, oddaje się mój czas, moje dary, moje to wszystko, co mogę mu dać dla Kościoła, dla braci, dla sióstr. Właśnie to jest, to jest, mimo słabości mogę coś dać. I właśnie i to dziękczynienie, że mam taką możliwość, że nawet z czymś lichym przyjdę, to nie musi od razu być taki bukiet pięknych róż, takich czerwonych, kapiących miłością, tylko może być jakaś taka frezja, czystokrotka moja, taka z mojego ogródeczka, ale przyniesiona jako dar. I to jest piękne, kiedy właśnie Eucharystia, dziękczynienie uwalnia nas od samych siebie. To jest ten piękny dar Eucharystii również. I trzeba w tym duchu, w ten sposób myśleć o tym, co Bóg nam przygotowuje właśnie w tajemnicy Najświętszego Sakramentu, w którym możemy uczestniczyć. Prosić Boga o łaskę uczestnictwa. Niech otwiera nam oczy na słowa, na gesty, na znaki, na początek, na koniec, na to, co jest właśnie tym w pełni darem, ale ukrytym właśnie w wierze, w nadziei i w miłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.